Orędnik filozoficzny.
Witamy w nowym odcinku Pogawędnika Filozoficznego. Naszym gościem jest pani dr Emilia Olechnowicz z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, specjalizująca się w kulturze elżbietańskiej Anglii, pisząca o Szekspirze, o sytuacji politycznej w owych czasach, ale także będąca autorką prac poświęconych postaci Thomasa Browna. Szczerze mówiąc, chcieliśmy kiedyś zatytułować tę część naszego pogawędnika jako Biuro Filozofów Znalezionych, bo mało kto o Brownie słyszał. Kłopot w tym, że pewnie Brown nie do końca był filozofem. Jak czytamy w jego pracy Religia lekarza, powiadał, że urodzony został w godzinie Saturna i ma w sobie część owej ołowianej planety. Czy mogłabyś powiedzieć, kim był Thomas Brown?
Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Thomas Brown jest rzeczywiście enigmatyczną postacią, nawet w samej Anglii, cokolwiek zapomnianą. I rzeczywiście chyba trudno byłoby go nazwać filozofem, jeśli już to myślicielem. Jego pisarstwo jest rzeczywiście takie naznaczone taką pewną rapsodycznością, fragmentarycznością. Jest też bardzo rozproszone, bardzo niespójne. Brown nie tylko nie tworzy żadnego systemu filozoficznego, ale wręcz nie daje się zaliczyć do żadnego gatunku literackiego. Jest gatunkiem samym dla siebie. Kim jest Brown? Brown jest angielskim lekarzem, żyjącym w drugiej połowie XVII wieku, wykształconym gruntownie anatomem, ale także pasjonatem, amatorem, botanikiem, kolekcjonerem, pisarzem, trochę teologiem, po prostu uczonym tamtych czasów, uczonym czasów, kiedy wiedza nie była jeszcze tak ściśle usystematyzowana, a też sfragmentaryzowana, kiedy próbowała ogarnąć jakby całość ludzkiego doświadczenia, całość naszej obecności w świecie i nauka nie była tak radykalnie przeciwstawiana powiedzmy na przykład poznaniu hermetycznemu. Astronomia była pokrewna astrologii. Na podstawie budowy roślin wyciągano pewne analogie dotyczące budowy ciał zwierzęcych i ciał ludzkich. Krótko mówiąc, cały świat był ogarnięty jakby taką siecią analogii i tropiąc te analogie próbowano stworzyć jakiś taki system wiedzy o świecie. Więc Brown jest tak, jest tropicielem analogii i tropicielem tajemnic.
A co w nim jest takiego interesującego dzisiaj? Bo w swoich czasach uchodził za po prostu szanowanego lekarza. Pozornie, kiedy spojrzymy na jego biografię, wypełniają je proste zdarzenia. Odbył studia w Europie, zrobił grand tour po kontynencie, wrócił, osiadł w Norwich i zaczął leczyć pacjentów. Gdzieś przewalała się wojna domowa, leczył dalej pacjentów, więc w zasadzie wydaje się, że był trochę na uboczu. Ale z drugiej strony, to o czym piszesz w swoim artykule, był kolekcjonerem najdziwniejszych rzeczy, traktatu o milczeniu po holendersku, otrzymał również róg jednorożca. Już o gromadzonych ptasich jajach nie ma co wspominać w tym kontekście, w tej wieliczance. Ale właśnie, co w nim jest nas pociągającego dzisiaj? Wtedy był uczonym, wtedy był dosyć kontrowersyjnym, religijnym też pisarzem. Księga została wciągnięta na indeks przez papieża, zresztą nie ona jedna przecież. A dzisiaj?
Virginia Woolf widzi w Brownie pierwszego autobiografa. Takiego ojca autobiografizmu europejskiego. Bo rzeczywiście, nawet w religii lekarza, w gruncie rzeczy głównym przedmiotem jego zainteresowania nie są rozważania religijne, ale jakby jego wewnętrzny ruch myśli, żeby tutaj uciec do tytułu Wittgensteina. Zapis wewnętrznych poruszeń. Więc to jest z pewnością fascynujące, z jaką precyzją, ale też osobliwą pokrętnością Brown śledzi te swoje własne wewnętrzne skojarzenia, sny, wspomnienia i tak dalej. To, co jest może ciekawe, to ja bym w Brownie widziała prekursora surrealizmu na przykład, bo na co 400 lat przed surrealistami Brown pisze, że człowiek jest rodzajem amfibii, która egzystuje równocześnie w różnych światach. I te światy to nie tylko ciemny świat łona matki, jak pisze Brown, czyli trochę jak później współczesny francuski pisarz Pascal Quignard, prawda? Ten też w ten sposób o tym pisze. Później na scenie świata, jak mówi Brown, i wreszcie no, w tym świecie nieistnienia, bo tutaj Brown jest bardzo takim formalnie chrześcijaninem, ale w gruncie rzeczy takim prawdziwym sceptykiem co do naszych nadziei na życie pośmiertne. Więc nie tylko te trzy stany przed narodzinami, na świecie i po śmierci, ale także niezliczone światy, które nosimy w sobie, które jakby eksplorujemy w snach, które pojawiają się w naszych marzeniach, w naszych skojarzeniach. Brown pisze, wszystkie bogactwa Afryki nosimy w sobie. Tutaj Afryka oczywiście jako metonimia no, tych niewyobrażalnych, kolosalnych bogactw, niezwykłości też. Więc Brown jest niewątpliwie przedstawicielem kultury ciekawości XVII wieku, jak to nazwał Krzysztof Pomian, ale myślę, że oprócz tego, że jest taką właśnie antykwarycznie ciekawą postacią, wydaje się no, jakimś takim też niezwykle oryginalnym stylistą języka angielskiego, docenianym przez innych znakomitych stylistów języka angielskiego, takich jak Melville z jednej strony, Virginia Woolf, ale także Sebald. Także Brown jest rzeczywiście fenomenem, takim osobnym zjawiskiem na mapie filozoficzno-literackiego świata Anglii.
Jeszcze jedną ciekawą analogię można znaleźć, bo ceniony był przez Coleridge'a. Niedawno ukazała się biografia literaria Coleridge'a i ten wewnętrzny ruch myśli, który też stanowi o możliwości zbudowania własnej biografii, no to być może jest to, co łączy. A to, że romantycy do niego sięgali, no to trochę trudno się dziwić ze względu na te wewnętrzne światy. Ale jeszcze coś jednego, mianowicie to, co uderza, kiedy czyta się Browna, to wydaje mi się, że to są też dwie rzeczy. Pierwsza to to, że tym, co... Pytanie, czy się na to zgodzisz. Tym, co go niepokoi trochę, to jest coś, co potem odkrywają egzystencjaliści. Kiedy on powiada, przeraża mnie myśl o własnej niedoskonałości, nie cytuję, tylko opisuję, skończoność i perspektywa śmierci, to dodaje, nie chodzi mi o czysto biologiczną śmierć, to jest czymś trywialnym, obserwujemy ją wszędzie wokół siebie, ale możliwość pomyślenia o sobie jako nie wiem, odbiciu Boga, siebie w relacji do Boga, a jednocześnie świadomość, że to wszystko jest ulotne, że to wszystko nasze życie i otaczający świat przemija, to jest, wydaje mi się, to, co przez religię lekarza na przykład się przebija dosyć uporczywie. Więc jeżeli można zobaczyć w Brownie prekursora surrealizmu, to i jeżeli tak, to sądzę egzystencjalizmu również.
Absolutnie. To jakby to poczucie, że świat jest czymś, co trwa przez chwilę i obróci się w jakieś takie nieodwracalne zapomnienie. Świat, który nieustannie ulega zniszczeniu. Każdego dnia przeszłość nie tyle odchodzi, zdaniem Browna, co ulega zniszczeniu. I te nasze dawne ja sprzed sekundy, prawda? One nie istnieją, one umarły. Więc dla Browna świat jest rzeczywiście jakimś takim morzem ruin, jak dla Angelusa, Novusa, Waltera Benjamina, albo po prostu wielkim cmentarzyskiem. Co ciekawe, współcześni Browna upatrywali w antyku jakiegoś takiego, w antyku i w Biblii, prawda? Jakichś takich dwóch wielkich modusów cywilizacyjnych. Brown w antyku otwarcie, a w chrześcijaństwie no bardzo dyskretnie, ze zrozumiałych względów, w gruncie rzeczy nie widzi nadziei. W traktacie o urnach pisze o chrześcijanach oni, podobnie oczywiście również o poganach, i jednych i drugich wszystkie nadzieje na ocalenie z tego zniszczenia opisuje jako absolutnie próżne. On pisze, nie ma nic nieśmiertelnego poza samą nieśmiertelnością. Więc poza tą ideą nic nie ulegnie ocaleniu, nikt nie zostanie ocalony.
Życie jest czystym płomieniem i żyjemy z niewidzialnym słońcem wewnątrz nas. Nawet niewielki ogień wystarczy, póki żyjesz, ale nawet największy płomień jest za mały po śmierci. A tymczasem człowiek wciąż rozpala pogrzebowe stosy, by spłonąć jak sarda na pal. Choć roztropne rzymskie prawa dotyczące pochówków pokazują, jakim są szaleństwem i marnotrawstwem. Zamiast ogromnych płomieni należy raczej poprzestać na skromnych uroczystościach pogrzebowych. Bo nikt nie jest aż tak skąpy, by odmówić nam drewna, smoły, opłakującego żałobnika i urny.
Rzeczywiście, cząstka ołowianej planety cały czas w sercu ciąży. A jak z tymi czarownicami? Dlatego, że dał się wplątać w proces o czarnoksięstwo, tak? To znaczy oskarżono dwie wdowy, no, zapewne kłótliwe, może mało przyjemne, które miały jakoby rzucić na młode dziewczęta urok i Brown był biegłym. Jak oceniać jego udział w takim procesie? Pytam dlatego, że przecież Brown sam wspomina rzecz następującą. Całe życie wierzyłem, a teraz już naprawdę wiem, że czarownice istnieją.
Ja bardzo lubię Browna, czy chciałabym go bardzo lubić. Także jako człowieka i wydaje się, że był bardzo sympatycznym, dobrym ojcem, świetnym lekarzem, no, fascynującą postacią. Ale to jest rzeczywiście epizod, który no, trudno nam z dzisiejszej perspektywy jakoś bardzo pozytywnie ocenić. Brown rzeczywiście oskarżył te kobiety, znaczy zaświadczył na procesie, że one są czarownicami, doprowadził do ich skazania i śmierci. I rzeczywiście bez wątpienia wierzył w czary, podobnie jak król, nie współczesny Brownowi, ale tuż przed nim panujący, Jakub I, prawda, przecież autorem traktatu Demonologia o czarach, czarnoksięstwie i czarownicach, więc ta wiedza jakoś nie kłóciła się w Brownie z jego całą naukową postawą. To jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony Brown jest autorem traktatu Pseudodoxia Epidemica, w której rozprawia się z przesądami, z jakimiś fałszywymi sądami o tym, że na przykład słonie nie mają stawów w nogach, a równocześnie rzeczywiście wierzy w czary. Mało tego, no, tą wiarę swoją uruchamia w bardzo negatywnych społecznych okolicznościach.
Być może to był taki okres, kiedy dopiero ta nowa metoda naukowa się przecież wykluwała. To, na co zwróciłem uwagę, czytając Browna, to fakt, że Ria lekarza, to chyba pierwsze dzieło, tak, które opublikował, bo potem w 1946 kolejne dopiero pseudodoksje. W 1942 ona okazuje się bez jego zgody, bez jego wiedzy, z rękopisów dwa wydania powstają. Potem on zlękniony, że tam mało ortodoksyjne poglądy są przedstawione, troszeczkę je kamufluje, wydaje trzecią edycję autoryzowaną, ale do Diaska. Przecież to jest czas, kiedy już tworzy Hobbes, tam na wyspach, bardzo zdroworozsądkowo, trzeźwo myślący materialista. To jest czas, kiedy żyje jeszcze Kartezjusz z jego nową metodą, a jednocześnie, od kilkunastu lat nie żyje Francis Bacon. Więc nowy paradygmat naukowy, filozoficzny już został wykuty. Tak? A oto Brown przychodzi, tak jakby nie zauważył. Czy pominął ten nowy program, czy próbował się w niego wpisać? Tylko w sposób, który oceniam jako nieudolny jeszcze, czy jakiś taki protonaukowy?
Brown jest rzeczywiście z pewnością bliższy, powiedzmy, Montaigneowi i jego próbom niż Kartezjuszowi, na pewno. W swoim traktacie na przykład ironizuje na temat teorii kopernikańskiej, że pod słońcem, czy jak chce Kopernik, nad słońcem. Więc rzeczywiście tak, jakby on godzi w sobie wiarę w istnienie czarownic, sceptycyzm co do teorii Kopernika, czy wiarę, prawda, w drabinę bytów, hierarchię bytów. Więc takie, no, w zasadzie postśredniowieczne poglądy. Z wiedzą medyczną, prawda, którą osiągnął rzeczywiście na takim poziomie wtedy absolutnej europejskiej awangardy, prawda, kształcił się w Padwie między innymi, w takim ośrodku nie tylko prekursorskim, jeżeli chodzi o studia anatomiczne, ze słynnym teatrem anatomicznym, ale też miejscem, gdzie wykładał Giordano Bruno, potem w Lejdzie, w Paryżu, to są wszystko takie pierwsze ośrodki myśli związanej z anatomią, poznaniem ciała człowieka, więc trudno byłoby widzieć w Brownie też jakiegoś takiego zacofanego kmiotka. Ja myślę, że on po prostu jest takim umysłem, który bardzo źle poddaje się dogmatyzmowi. I on z jednej strony nie poddaje się dogmatyzmowi na przykład purytańskiej religii i można sądzić, że to, co robi w religii Medici, więc ten akces do anglikanizmu, a zatem do rojalizmu, jest raczej niechęcią do tego właśnie fanatycznego purytanizmu niż jego rzeczywistą gorliwością religijną. Ale z drugiej strony też chyba ten suchy racjonalizm na pewno by go uwierał. No bo jak może nie uwierać człowieka, który miarą swojego szczęśliwego życia mierzy to, że jest szczęśliwy we śnie. I w związku z tym jego życie jest udane. No, one rzeczywiście, jakby zastosować do Brauna nasze dzisiejsze kategorie, czy powiedzmy oświeceniowe, powiedzmy ostrożnie oświeceniowe kategorie myślenia o świecie, no to Braun jest rzeczywiście co najmniej ekscentrykiem.
Czy to jest powodem, twoim zdaniem, że kiedy dzisiaj rozmawiamy o Braunie, to znaczy kiedy dzisiaj czyta się Brauna, to bardziej go traktujemy jednak jako literata? Bo tak, zwraca naszą uwagę fakt, że był niezwykle płodnym twórcą słów, tak? To wszystkie encyklopedie, słowniki angielskie podają, że ten człowiek stworzył prawie 1000 słów, tam nie pamiętam, 800 chyba, kilkadziesiąt słów stworzył, kilkuset nadał nowe, pierwszy raz, nowe, niepowtarzalne, niespotykane wcześniej znaczenia i że w tej materii, no zapewne Szekspir byłby porównywalny, czy przewyższał go może, gdy chodzi o giętkość języka angielskiego, natomiast gdy chodzi o naukowców, to notowuje się, że nie było w Anglii naukowca, który byłby pod tym względem lepszy. A mówimy o czasie, powiedzmy, w czasach, kiedy żył, czyli, nie wiem, można wskazywać Roberta Boyle'a, tak, czy Roberta Hooke'a, że owszem, oni też tak potrafili tutaj nowe zjawiska nazwać, ale tutaj najlepszy w tej zabawie był Brown. Ale do czego zmierzam? Że my już nie traktujemy Browna jako filozofa, nie jako naukowca, bo te paradygmaty się pozmieniały, ale przez tę zbieżność filozofii, nauki, sztuki również, tak, pisarstwa, autobiografizmu. To, co z tego zostało, to literatura po prostu.
Trudno byłoby ocalić miarę Brauna, miesząc go miarą, no powiedzmy, Kartezjusza. Nawet zważywszy, że wielu nowożytnych filozofów miało swoje jakieś predylekcje, powiedzmy astrologiczne, czy no, skłonności do czegoś, co my dzisiaj nazywamy raczej wiedzą tajemną, niż tym racjonalnym poznaniem, to nawet zważywszy na to, no Brown nie broni się jako filozof. On nigdy nie stworzył żadnego systemu filozoficznego. On w ogóle nie próbuje opisać świata. On opisuje świat jakby odbity w swoim oku, w swoim wnętrzu, w swoich snach, prawda? Przefiltrowany przez swoją wrażliwość. Ten obiektywny świat, który jest przecież przedmiotem poznania filozofa i też naukowca, w zasadzie Brauna w ogóle nie interesuje. Więc on rzeczywiście według naszych dzisiejszych kategorii, jako autor, prawda, prozy poetyckiej, taki stylista języka angielskiego, no, ma swoją niekwestionowaną pozycję, natomiast jako filozof, no, trudno byłoby go.
To teraz nastąpi wielka obrona Brauna filozofa. Przynajmniej spróbuję. Znaczy, widziałem dwie i też pytanie o twoje zdanie w tej kwestii jako specjalistki. Widziałbym przynajmniej dwie płaszczyzny. O pierwszej wspomniałem, kiedy wspomniałem o egzystencjalizmie. To oczywiście jest czytanie wstecz i można zarzucić takim odczytaniu pewien anachronizm, to jest jasne. Niemniej jest to odczytanie o tyle ciekawe, że potem jak czyta się tych klasycznych już filozofów XVIII-wiecznych, XVII-XVIII-wiecznych, Locke'a, Berkeley'a, Hume'a, to ten wymiar egzystencjalny zostaje kompletnie zmieciony, nie ma tam. To u Hume'a to nie, w ogóle nie ma o czym gadać. Troszkę u Locke'a. Obrona przebiega następująco. Po pierwsze, nie on jeden w takie różne bajki wierzył. I mówię tu o filozofach, nie o potocznym mniemaniu. Gromadzono wówczas fakty. I ponieważ stare odchodziło, stary paradygmat jeszcze arystotelejski, scholastyczny odchodził, to nie było wiadomo, jak na nowo uporządkować świat, więc gromadzono fakty, zjawiska, obserwacje i eksperymenty. Więc tutaj można by go przypisać do takiej, wpisać go w taki okres gromadzenia, może się przyda. Może jakoś to opiszę, chociaż oczywiście tu masz rację absolutnie, że on bardziej opisuje swój wewnętrzny świat odbity we własnym oku. To jest najlepsze określenie. Ale druga próba ewentualnie zobaczenia jeszcze Brauna na mapie intelektualnej wiodącej ku współczesności, to jest próba, którą podjął Antoni Szwed w swojej książce o racjonalizmie religijnym. Oczywiście pytanie, czy Braun był racjonalistą, no nie był. Na to pytanie trzeba odpowiedzieć przecząco. On powiada, w nas jest rozum, ale w nas są uczucia również, jest wola, a ten triumvirat jest zawsze skłócony, więc to nic tego nie osiągniemy. Ale faktycznie chociażby hasło tolerancji religijnej, chociażby hasło uwewnętrznienia wiary, przekonań religijnych, sprowadzenia jej do indywidualnych odczuć, przeżyć, postaw. Może to byłoby czymś, co z niego zostaje.
Bardzo podoba mi się to, co powiedziałeś, i ta metafora właśnie gromadzenia, przymnażania. I zrobię tutaj pewną analogię ze świata myśli do świata rzeczy. Otóż myślę, że relacja między Brownem a filozofią czy nauką jest trochę taka jak między gabinetami osobliwości a muzeami. Artefakty gromadzone w gabinetach osobliwości są dzisiaj podstawą kolekcji wielu szacownych muzeów w Oxfordzie, uniwersyteckich, ale też British Museum w Londynie. I różnica jest nie w gatunku tych przedmiotów, ale w sposobie ich usystematyzowania. To, co Browna czyni kiepskim filozofem i znakomitym pisarzem, też może fascynującym myślicielem, jest właśnie ta rapsodyczność, to uciekanie, ta meandryczność myśli, ten natłok skojarzeń, przywoływanie nazw, które dzisiaj nam nic nie mówią, ale po chwili śledzenia otwierają fascynujące ścieżki we wszystkie kierunki. Trochę podobnie jak w gabinecie osobliwości, który chce gromadzić cenne i fantastyczne przedmioty, ale one nie układają się, tak jak w muzeum, w żadną taką racjonalnie zorganizowaną, systematycznie wyłożoną całość, prawda? Tylko raczej stanowią po prostu, jak to napisała Virginia Woolf o prozie Browna, rupie ciarnie.
Nurtuje mnie też bardzo taka drobna kwestia. Miał poczucie humoru, bo z jednej strony wydaje się być człowiekiem niezwykle zdystansowanym. To określenie, tak, ja jestem wiernym poddanym króla, ja jestem jedyny kościół, jaki jest prawdziwy, to już mój rozum podpowiada, to jest kościół Anglii. Wydaje mi się, że to jest taka trochę poza na zewnątrz, dajcie mi trochę spokoju, ja jestem w porządku obywatelem, nie będę jątrzył. W zbyt gorących czasach zresztą żyjemy. Ale dajcie mi przeżyć wewnątrz to, co jest moje, ten gabinet osobliwości, dajcie mi na niego popatrzeć, ale w spokoju. Natomiast czasami w jego prozie wydaje mi się, że przebija nuta humoru po prostu. Podobno był bardzo poważny za życia, znaczy w obcowaniu z innymi, ale no tak jakby na taką ironię go było stać.
Ja myślę, że na pewno miał poczucie humoru i ten dziełko, do którego mam osobiście wielką słabość, czyli Muzeum Clausum, czyli inwentarz wymyślonego muzeum, wymyślonego gabinetu osobliwości, złożonego z zupełnie wymyślonych przedmiotów, jest dowodem na to. To znaczy z jednej strony na jakąś nieskończoną fantazję i zdolność wyobrażania sobie rzeczy, które nie istnieją, a które przecież mogłyby istnieć. A z drugiej strony właśnie na takie bardzo dyskretne, bardzo angielskie, tongue in cheek poczucie humoru. Także na pewno. Był też, co ciekawe, świetnym ojcem i wykształcił nie tylko swoich synów, ale także swoje córki i prowadził z nimi korespondencję. I ta korespondencja rzeczywiście stawia go w bardzo dobrym i ciepłym świetle. Znaczy wydaje się, że był takim bardzo mądrym, ciepłym, też zabawnym, udzielającym swoim dzieciom jakichś takich znakomitych rad w rodzaju studiuj szkielet karpia, noś się prosto, nie czytaj Lukrecjusza.
O tak, tego materialisty nie wolno. Nie, to tam tylko zasłoni nam prawdziwą strukturę rzeczywistości swoimi atomami. Jak wygląda, bo tego nie znam. Ten jego gabinet osobliwości, to znaczy on był słynny, tak, w Norwich, gromadził najrozmaitsze rzeczy, skoro kontaktował się ze znakomitymi osobami. Ba, przecież kiedy król angielski odwiedził miasto i zaproponował burmistrzowi szlachectwo, burmistrz mówił, nie, ja to nie. Drogi królu, wasza wysokość, mamy takiego mieszkańca, znakomitego lekarza. No i oto Thomas Brown został Sir Thomasem Brownem. Czyli był znany, był czytany, był znany, miał krąg przyjaciół. Coś wiemy więcej o tym gabinecie osobliwości, o tym jego zbiorze?
Wiemy, że prawdopodobnie nic z niego nie ocalało. Także tutaj rzeczywiście to przekonanie Browna, że wszystko ulegnie zniszczeniu, no okazało się prorocze, bo przecież nawet jego grób uległ zniszczeniu, prawda? I spokój jego doczesnych szczątków. Nic nie ocalało. Z listów, z korespondencji z innymi kolekcjonerami wiemy, co gromadził. Też oczywiście z korespondencji z dziećmi. Tam synowie podczas swojego kształcenia się w Europie nadsyłali kolejne cenne przedmioty. Także tak, wygląda na to, że Brown był rzeczywiście zamiłowanym kolekcjonerem i w świecie innych zamiłowanych kolekcjonerów cieszył się uznaniem. Natomiast ja myślę, że on nigdy nie był bardzo znaną postacią. Ja myślę, że on celowo wybrał, że był rzeczywiście w niespokojnych czasach, bo swoje największe dzieła stworzył w czasie wojny domowej i nie był politycznym pisarzem w tych bardzo politycznych czasach. Trudno powiedzieć, czy na ile to był świadomy wybór, ale rzeczywiście wybrał jakiś rodzaj, dzisiaj powiedzieliśmy, emigracji wewnętrznej, czyli ten świat, ten dom i ogród przypominający rajski ogród, jak chce jeden z współczesnych Brauna. I te niezliczone, jak wiemy, światy wewnętrzne, wyobrażone, no to rzeczywiście była jakaś taka alternatywna ojczyzna wobec ojczyzny, w której się działy, przypomnijmy, niewesołe rzeczy.
Na próżno człowiek szuka nieśmiertelności i ucieczki przed zapomnieniem w ziemskich formach. Zwodnicze są także wysiłki, by ocalić swe imię, zapisując je na niebie. Kosmografia zna nazwy nieskończenie licznych konstelacji. Nimrod zginął w Orionie, a Ozyrys w Psiej Gwieździe. Szukając niezmienności na niebie, przekonujemy się, że i tam jest podobnie jak na Ziemi. Ciała niebieskie, trwałe w swojej ogólnej postaci, składają się ze zmiennych elementów, o czym za sprawą teleskopów opowiadają nam komety i nowe gwiazdy.
Na ile proza Brauna jest wypracowana? Czy to jest taki żywy zapis, żywego ruchu myśli, pełen paradoksów, pełen sprzeczności, a na ile jest to wypracowana, wycyzelowana, celowa całość? Bo tak się wydaje, jakby trochę od niechcenia pisał, rzucając swoje myśli, ale przecież poprawiał teksty?
Tak, tutaj szczególnie ciekawy jest przypadek Religio Medici, które przecież za życia Brauna się doczekał, jeżeli ja dobrze liczę, 6 albo 7 wydań. Więc to rzeczywiście był swoisty bestseller swoich czasów, więc po tym, co powiedzieliśmy o tym, że on w zasadzie wycofał się na rodzaj emigracji wewnętrznej, nie był znany. No nie był znany, ale zarazem był bardzo znany. I to Religio Medici miał wykute na nagrobku jako autor Religio Medici. Także... Wracając do twojego pytania o styl Brauna. Więc rzeczywiście ten styl jego jest trudny do jednoznacznej klasyfikacji, bo on z jednej strony jest niesłychanie kunsztowny i rzeczywiście pełen oksymoronów, taki barokowy. To jest trochę język szekspirowski w swoim bogactwie, w swojej innowacyjności, tak jak mówiłeś. Sile stwarzania. Ta siła stwarzania polega na tym, nie tylko, że on wymyśla nowe słowa, z których wiele się przyjęło, ale także, że stwarza jakby całe światy tymi słowami. Ale równocześnie ten styl jest taki niesłychanie nieprzejrzysty. To znaczy, że Brown, Steven Greenblatt na to zwraca uwagę, że Brown pisze na zasadzie niezliczone ale, jeśli, chociaż, nieustanne przeciwstawienia sobie sprzecznych poglądów, których on prawie nigdy nie próbuje ze sobą pogodzić. Niesłychane przywoływanie, jedni mówią, drudzy twierdzą, również nie próbuje tego w żaden sposób uzgodnić. Mało tego, ta jego myśl niesłychanie meandruje. On pisze coś, co przywołuje mu skojarzenie, co przywołuje mu kolejne skojarzenie, wraca do swojego głównego wątku i tak dalej, i tak dalej. To jest niesłychanie kapryśna proza. Na pewno poprawiał pewne wątki, o czym wiemy na podstawie tego pirackiego wydania Religio Medici, ale też na pewno trudno sobie wyobrazić, żeby dzieła tak obszerne, tak bogate, on jakoś bardzo starannie redagował i jakby przede wszystkim autocenzurował. On autocenzurował te rzeczy polityczne, religijne, czyli polityczne, które mogły go i jego rodzinę narazić na niebezpieczeństwo. Natomiast jeżeli chodzi o ten styl pisania, o ten wątek pisarski, taki rwący się i kapryśny, nie, tego nie zmienią.
Wydaje mi się, że dzięki temu faktycznie udało się oddać to, jak naprawdę myślimy. To znaczy przekonanie, że mamy raz ustalone poglądy, raz na zawsze, okazuje się w świetle prozy Brauna takim pójściem na łatwiznę. Nie, ciągle się wahamy, ciągle się zastanawiamy, ważymy i nasza każdorazowa odpowiedź no chyba nie jest ostateczna i to jest mniej więcej też taka nauczka z lektury Browna. Mam jeszcze jedno pytanie. On był lekarzem, ale gdy chodzi o myśl zapatrzonym w starożytność, czy można by znaleźć jakieś powinowactwa, parantele pomiędzy tym, o czym wspomniałaś, teatrem anatomicznym, że oto, kiedy oto badamy ludzkie ciało, ale jednocześnie to jest przecież teatr. Dla gawiedzi można kupić bilet, można popatrzeć, trochę się przestraszyć, trochę zadziwić, trochę krzyknąć ze zdumienia. Czy właśnie taka estetyzacja przeżyć i poznania, czy to jest, przewija się przez całą prozę Browna?
Na pewno to, co u Browna jest charakterystyczne, to jest pewna taka naoczność. Naoczność ustanawiania. To, co powiedziałeś, że on jakby bardzo wiernie, w tak wiernie, że aż sprawia nas to pewien dyskomfort, idzie za swoim tokiem myśli i takiego odbijania się trochę od ściany do ściany. Zmieniam zdanie, zaraz, o czym to ja myślałem, takiego rwania się toku myśli. Jest właśnie pójściem za pewną taką strategią naoczności. Oto właśnie ustanawiam wiedzę, oto właśnie wymyślam świat. Ta strategia naoczności oczywiście jest też naczelną zasadą teatru anatomicznego, bo to jest miejsce performowania i ustanawiania wiedzy. Tam rzeczywiście nie tylko, oczywiście była gawiedź, która mogła obserwować, niewiele rozumiejąc, po prostu jakieś takie makabryczne widowisko, ale byli też uczeni, którzy studiowali uczone traktaty anatomiczne i porównywali to, co widzą, z tym, co czytają, prawda? Więc konfrontowali tę starożytną wiedzę, na przykład na podstawie traktatu Galena, z ciałem nieboszczyka na stole prosektoryjnym. Myślę, że to, co łączy jakąś taką braunowską strategię pisarską z teatrami anatomicznymi, to jest pewne takie poczucie teatralności. Tak jak wspomniałam wcześniej, Brown mówił o świecie jako o tym, że przechodzimy na scenę świata. Również teatry anatomiczne mogłyby się zapewnie nazywać inaczej, ale one były rzeczywiście bardzo teatrami. To znaczy ta performatyzacja tego, co się działo, była bardzo daleko posunięta, łącznie z kwartetem skrzypcowym, który tam przygrywał, i świecami. U Browna również nie ma jakby estetycznych pewnych takich granic, prawda, między tym, co w dobrym tonie i w złym tonie, tak jak w teatrze anatomicznym, czy w dobrym guście i w złym guście, ale także świat jest pewnym rodzajem teatru. Teatru, w którym wszystkie rzeczy widzialne są znakami jakichś niewidzialnych znaczeń, ewokują jakieś niewidzialne sensy. I wszystko, co widzimy, co jest jakimś dzianiem się, jest w gruncie rzeczy, odsyła do jakiegoś nieistniejącego, nienapisanego tekstu. I czytanie tego tekstu, interpretowanie go gorączkowo, nonsensownie, to jest to, co robi Brown, w moim poczuciu.
A gdybyś miała na koniec zareklamować Browna? Słuchajcie, warto czytać Sir Thomasa. Dlaczego? Współczesny czytelnik, wychowany już na Kartezjuszu, już dawno przez Kanta przebrnąwszy, oczekuje poznania ścisłego, pewnego, koniecznego, a ma wrócić do tego lamusa, do tego błyszczącego zbioru rozmaitych nieistniejących już i być może tylko wymyślonych, bo sama powiedziałaś, śladów już nie ma, rzeczy i cudów.
To, co dla mnie czyni Browna jakimś bardzo aktualnym i bliskim, to jest z jednej strony jego język, który jest chwilami przyciężkawy i trudny, ale chwilami tak uderzający i pełen tak zdumiewającej poezji, której ja poza Szekspirem nie znajduję w języku angielskim. To są rzeczywiście no, jakieś skarby. Takie metafory, takie oksymorony, które jakby są zdolne zmienić nasz sposób widzenia rzeczy, o których on pisze. Więc to jest pierwszy argument. A drugi argument to jest to, że to jest to, co powiedziałeś. Ta braunowska wierność naszemu niepokojowi, temu wszystkiemu, co w nas nieustalone, nienazwane, niestałe, niepewne, z czym nauka sobie tak kiepsko radzi, prawda? Tak niewiele nam daje odpowiedzi. No tutaj Brown jest towarzyszem na drogę. Rzeczywiście. Mam poczucie, że on doskonale wypełnia te luki, w których znaczna część filozofii pozostawia nas jakoś bez odpowiedzi. Oczywiście Brown również pozostawi nas bez odpowiedzi, natomiast doskonałą mapą. Mapą w świecie wewnętrznego niepokoju.